Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Unijni ambasadorowie jednogłośnie przyjęli część przepisów w sprawie AI Act. Rosjanie nadal bombardują ukraińskie miasta i sprawdzają zdolności bojowe NATO, posyłając rakiety w stronę Polski. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Siwski.
Flesz europejski.
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia o wartości 300 milionów euro w związku z zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Program ma złagodzić koszty społeczne. Jest to rządowe wsparcie wypłacane z krajowego budżetu. Jednak pomoc publiczna zawsze wymaga zgody Komisji Europejskiej, która pilnuje, by konkurencja na unijnym rynku nie była zakłócona. Program zostanie przeznaczony na wsparcie pracowników, którzy stracą pracę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdza, Ukraina otrzyma w przyszłym miesiącu pierwsze pieniądze z pakietu finansowego w wysokości 50 miliardów euro rozpisanego do 2027 roku. Ursula von der Leyen wyraziła zadowolenie z ustaleń negocjatorów Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów co do szczegółów nowego funduszu pomocowego dla Ukrainy. Zapowiedziała dalsze niezbędne wsparcie i przewidywalność Ukrainie, którą nazwała odważnym partnerem i krajem aspirującym do Unii. Republikanie zablokowali w amerykańskim Senacie pakiet wsparcia Ukrainy, Izraela i Tajwanu przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Do odrzucenia kompromisu w tej sprawie wzywał były prezydent Donald Trump. Według demokratów Trump nie chce rozwiązania kryzysu granicznego, ponieważ chce wykorzystać te kwestie w kampanii wyborczej. Za tydzień, w środę 14 lutego, odbędzie się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w formacie Ramstein. Jej członkowie spotkają się w Brukseli w przeddzień spotkania ministrów obrony państw NATO. Format Ramstein to cykl konferencji organizowanych przez Stany Zjednoczone w bazie amerykańskich sił powietrznych. Węgierski parlament nie miał odpowiedniego kworum, by przegłosować ratyfikację umowy akcesyjnej Szwecji do NATO. Posłowie rządzącej koalicji nie przyszli na nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Niespodzianki nie było i Węgry nadal pozostają ostatnim krajem, który nie zaakceptował wejścia Szwecji do sojuszu. Prawie 250 osób i firm z Rosji ma być objętych unijnymi sankcjami w ramach 13 pakietu. Mają w nim być restrykcje indywidualne, a nie sektorowe, czyli gospodarcze. Chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zablokowanymi majątkami. Liczy ona obecnie prawie 2000 osób, firm oraz instytucji. Natychmiastowe przelewy w euro i gwarantowana ochrona przed oszustami. Parlament Europejski przyjął nowe regulacje. Aktualizują one obowiązujące zasady jednolitego obszaru płatności w euro SEPA. Natychmiastowe polecenie przelewu w euro ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konta indywidualnych klientów i firm błyskawicznie w ciągu 10 sekund, zamiast jak obecnie w ciągu 2-3 dni. Nowe przepisy gwarantują też odpowiednie bezpieczeństwo i nakładają wymóg skutecznych mechanizmów wykrywania oszustw i zapobiegania im. Szwedzka prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie ataków na gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. W oświadczeniu przekazała, że jurysdykcja szwedzka nie ma zastosowania w tej sprawie, w związku z tym dochodzenie powinno zostać zamknięte. Przypomnę, do ataków na dwa gazociągi Nord Stream doszło 26 września 2022 roku. Prowadzące po dnie Bałtyku miały stanowić najważniejszą drogę dostaw gazu ziemnego z Rosji do Europy. Ponad 20 państw podpisało deklarację w sprawie zwalczania nadużywania urządzeń do szpiegowania w sieci. Do państw sygnatariuszy dołączyli światowi giganci technologiczni Google, Microsoft i Meta. Deklarację podpisano na konferencji w Londynie, której gospodarzami byli Wielka Brytania i Francja. W deklaracji zapisano konieczność walki ze wzrostem przypadków stosowania oprogramowania do zakładania podsłuchów telefonicznych, kradzieży zdjęć z urządzeń elektronicznych oraz zdalnego włączania mikrofonów i kamer w urządzeniach.
Rozmowa o Europie.
Pierwszy zbiór przepisów dotyczący sztucznej inteligencji został jednogłośnie, choć niełatwo, przyjęty przez ambasadorów państw Unii Europejskiej. W ten sposób zostało potwierdzone porozumienie w tej sprawie z końca ubiegłego roku. Unijne kraje mają jeszcze możliwość wpłynięcia na sposób wdrażania prawa dotyczącego sztucznej inteligencji, bo Komisja będzie musiała wydać około 20 aktów prawa wtórnego. O regulacji AI Act porozmawiam dziś z Anną Bober-Kotarbińską, adwokatem, wykładowcą z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mecenas, no to czym jest to AI Act i co reguluje?
Szanowni Państwo, dawno, dawno temu, czyli w roku 2019, w związku z rosnącą liczbą wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa nowo powstałych technologii opartych na systemach sztucznej inteligencji, organy Unii Europejskiej podjęły działania w celu opracowania takiej kompleksowej regulacji dotyczącej zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Unia narzuciła sobie dosyć trudne zadanie, bo chcąc sprostać swoim podstawowym zasadom, a zarazem chcąc wyeksplikować w jakiś sposób swoją pozycję na arenie międzynarodowych graczy technologicznych, założyła sobie stworzenie takiego aktu prawnego, nazywanego przez nas dzisiaj w skrócie AI Actem, czyli rozporządzeniem o sztucznej inteligencji, którego głównym celem jako regulacji będzie stworzenie takiego środowiska prawnego, w którym zostanie zapewniona możliwość bezpiecznego rozwoju w dziedzinie systemów sztucznej inteligencji, tak aby one nie stwarzały ryzyka naruszenia praw podstawowych osób fizycznych, na przykład poprzez dyskryminację niektórych grup. Takie ryzyka niewątpliwie istnieją i jeżeli przeanalizowalibyśmy sobie niektóre ze znanych spraw, takie jak na przykład dotyczące odrzucenia kandydatur o pracę pracowników mieszkających na przykład na przedmieściach, czy posiadający inny od pożądanego kolor skóry, to zdamy sobie sprawę z tego, że dyskryminacyjny charakter sztucznej inteligencji może poczynić prawdziwe szkody dla realizowania naszych praw podstawowych.
Jesteśmy w stanie opowiedzieć, co w praktyce oznacza wprowadzenie tej regulacji dla biznesu, dla każdego z nas, tego przysłowiowego Kowalskiego?
Naturalnie, proszę Państwa. Tak jak słusznie Pan zauważył, tutaj poziomy zainteresowania będą się rozbijały na, powiedziałabym, dwie grupy podmiotów zainteresowanych, na użytkowników i na dostawców systemów sztucznej inteligencji. Dla Unii Europejskiej rozwój technologii musi być zgodny z europejskimi wartościami, które zostały zapisane m.in. w Karcie Praw Podstawowych i takiego rodzaju zasady stały się kanwą dla klasyfikowania sztucznej inteligencji pod względem ryzyka. Te nowe normy określają obowiązki dostawców i użytkowników w zależności od poziomu ryzyka reprezentowanego przez program sztucznej inteligencji. W skrócie można opisać to tak. Im wyższe ryzyko, tym więcej obowiązków będziemy mieli. Nie można ukrywać, że lobby IT nie podobają się takiego rodzaju rozwiązania i zdecydowanie bardziej optują za tym, co jest aktualnie dyskutowane w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwanym self-regulations i systemem licencyjnym. Wracając do Unii Europejskiej, klasyfikacja tych rodzajów sztucznej inteligencji pod względem ryzyka została podzielona na cztery kategorie. To jest ryzyko minimalne, ryzyko ograniczone, ryzyko wysokie oraz ryzyko niedopuszczalne. I te systemy sztucznej inteligencji klasyfikowane jako ryzyko niedopuszczalne to są systemy, które w ocenie europejskiego prawodawcy są już na starcie uważane za zagrożenie dla praw podstawowych człowieka. I do takich systemów możemy zaliczyć przede wszystkim systemy poznawczo-behawioralne, które w jakiś sposób manipulują naszymi decyzjami. To będzie system na przykład, którego na podstawie odpowiedniej ilości kliknięć myszką na dany produkt będzie sugerował nam określone produkty. To będą również systemy wykorzystujące w jakiś sposób słabości pewnych grup, czy eliminujące na przykład osoby starsze w pewnych procesach, czy osoby z niepełnosprawnościami. No i oczywiście zakazane zostaną systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu identyfikacji biometrycznej w czasie rzeczywistym. Trzeba wskazać, że od tego rodzaju zakazu będą istniały pewne wyjątki, ponieważ wciąż legalne będzie wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji do odnajdywania zagubionych dzieci, czy na przykład identyfikowania terrorystów w przestrzeni publicznej. Tutaj będziemy mieli również te wyjątki dotyczące organów ścigania. To są te systemy niedopuszczalne. To, z czym będziemy się mierzyć jako, powiedzmy, przedsiębiorcy czy użytkownicy w dużym zakresie, to będą systemy tak zwanego wysokiego ryzyka. Ponieważ obowiązki opisane w AI Akcie będą dotyczyły w największej mierze dostawców systemów sztucznej inteligencji. Wprowadza się tam taki obowiązek przede wszystkim rejestracji tego typu systemów w unijnej bazie danych. To będą również grupy systemów wykorzystujących identyfikację biometryczną, natomiast nie w tym czasie rzeczywistym. Tak? To nie jest tak jak w filmach typu Raport Mniejszości, gdzie powiedzmy jest skierowana na nas kamera i nas
online nas rozpoznaje i wszystko o nas wie.
Tak, zgadza się, dokładnie. To nie tego dotyczy. Te systemy wysokiego ryzyka będą dostępne również w takich oprogramowaniach zarządzających infrastrukturą krytyczną, tak? Czyli na przykład elektrownie, gazociągi, lotnictwo. I co jest ciekawe, AI Act w kontekście tych systemów wysokiego ryzyka będzie wymagał od dostawców algorytmów nie tylko tego, aby stworzyli oprogramowanie, które jest zgodne z normami, które są przewidziane w unijnym rozporządzeniu, ale również nad tym, aby czuwali nad ich dalszym funkcjonowaniem. To jest nawet takie logiczne, jak się nad tym zastanowimy, bo chodzi tutaj o to, aby nie doszło do pewnego wypaczenia przy korzystaniu z tego rodzaju systemów. Innymi słowy, deweloperzy technologii po prostu zostaną zobligowani do wykonania serii testów, które będą eliminować jakąkolwiek stronniczość w ocenianiu danych, ale również będą musieli czuwać nad tym, w jaki sposób system funkcjonuje już po jego wypuszczeniu. Dla dostawcy systemów sztucznej inteligencji będzie zawierał takie obowiązki związane i z przetwarzaniem danych, jak i obowiązek informacyjny o ewentualnych cyberniebezpieczeństwach, o jakichś okolicznościach, które mogą dać się przewidzieć, a które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i praw podstawowych, no i tam jeszcze wiele innych. Trzecią i czwartą kategorię stanowią te tak zwane użycia limitowane oraz użycia minimalne. I one są używane w takich kategoriach systemów, których obiektywnie trudno jest stwierdzić, aby człowiekowi mogła wydarzyć się krzywda. Tutaj mówimy o takich rozwiązaniach na przykład jak filtry spamu albo jak chatboty i w takich sytuacjach deweloperzy tej technologii są zobowiązani, żeby każdorazowo poinformować na przykład użytkownika o tym, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. Te ryzyka minimalne również obowiązują systemy, które generują obrazy czy treści audio, czy wideo albo manipulują nimi w jakiś sposób. To jest to tak zwana generatywna sztuczna inteligencja, o której Państwo być może słyszeliście. Tutaj przykładem może być chat GPT i takie narzędzia będą musiały ujawnić, że dana treść została wygenerowana przy użyciu tego rodzaju narzędzia i taki przykładowo obraz będzie musiał być oznaczony. Tak samo takiego rodzaju model sztucznej inteligencji będzie musiał być tak zaprogramowany, aby nie generował nielegalnych treści, czy treści, które w jakiś sposób mogą naruszać prawa podstawowe. Tak samo deweloperzy takiego rodzaju technologii będą zobowiązani do tego, żeby opublikować streszczenia chronionych prawem autorskim danych wykorzystywanych do szkoleń takiego programu.
Kiedy słyszę regulacje i słyszę słowo akt, to jakoś samo się nasuwa sytuacja sprzed wielu lat, kiedy mieliśmy regulacje praw pod hasłem akta. I to wywoływało liczne protesty w różnych krajach. Czy AI Act może spowodować coś, co zaniepokoi każdego z nas, zwykłego użytkownika internetu i w jakiś sposób sztucznej inteligencji?
Pyta pan redaktor mnie o to, czy powinniśmy się bać?
Tak.
Nie, nie powinniśmy. Zdecydowanie nie powinniśmy. Pojawiają się takie zarzuty, że AI Act może spowolnić rozwój prac nad technologią. Szanowni Państwo, na pewno jest tak, że nowe regulacje wymuszają pewne ograniczenia. Niemniej jednak dzięki tym ograniczeniom tworzymy też nowe rozwiązania. Te rozwiązania mają nas przede wszystkim chronić. Musimy się w takim momencie zdecydować, czy my akceptujemy w ogóle te zagrożenia, które sztuczna inteligencja sama za sobą niesie. Ten dokument, AI Act, w kontekście dotychczasowej polityki unijnej jest w mojej ocenie naturalny i kompatybilny z tą dotychczasową polityką eliminowania tego rodzaju zagrożeń. W mojej ocenie potrzebujemy również takiej ochrony, bo mamy w Unii Europejskiej wartości fundamentalne, które znajdują oparcie w godności człowieka i AI Act niewątpliwie będzie te wartości chronił.
AI szybko się rozwija, z kolei zmiany w prawie postępują zdecydowanie wolniej. Pani mecenas, czy regulacje mają jakiekolwiek szanse nadążyć za technologią? Czy te przepisy, które dziś wchodzą w życie, już się nie okażą martwe, spóźnione?
Nie, nie ulega wątpliwości, że te regulacje nie są spóźnione. Tak samo jak nie ulega wątpliwości to, że technologia zawsze nas wyprzedza. Tutaj, szanowni państwo, jeżeli ktoś będzie zainteresowany lekturą tych norm, to zwróci uwagę na to, że one są napisane w taki bardzo ogólny, żeby nie powiedzieć wręcz okrągły sposób. W tym celu są dostosowane do takiej sytuacji, której możemy się spodziewać za kilka miesięcy, za kilka lat, być może nawet za kilka tygodni, w której rozwój technologii faktycznie prześcignie nasze wyobrażenia o tym, co technologia może za sobą nieść.
A wysoki poziom ogólności tych przepisów nie powoduje, że wielkie koncerny będą miały furtkę do tego, żeby sprytnie to omijać?
Nie, jestem zdania, że nie, dlatego że na pewnym poziomie ogólności możemy rozmawiać o interpretacji, natomiast niewątpliwie istnieją takie instrumenty jak na przykład wytyczne, jak różnego rodzaju opublikowane konsultacje, które pomagają interpretować tego rodzaju normy.
Anna Boberko-Tarbińska, adwokat, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.